Witam Cię gorąco w Sławkowie. Mała informacja porządkowa. Jeśli znajdujesz się w schronisku, to przypominam, że wycieczka rozpoczyna się na rynku w Sławkowie, pod punktem informacji turystycznej. Na czas przejazdu wciśnij proszę pauzę i wznów nagranie na miejscu. Mam na imię Jakub i zapraszam na wycieczkę po moim mieście. Stań plecami do punktu informacji turystycznej. Przed sobą widzisz duży, żółty budynek z wieżyczką. Jest to ratusz. Przejdź na przeciwległą stronę rynku, mijając drewniane budki i ratusz po lewej stronie. Na początku naszego wspólnego spaceru po Sławkowie proponuję przenieść się na chwilę do Krakowa. Dawna stolica Polski, siedziba jej królów, leży jedynie 50 km stąd na wschód. Pewnie wiesz, że ozdobą Krakowa jest Stare Miasto z rynkiem i wybiegającymi z niego ulicami. Wśród nich jedną z najstarszych jest ulica, tak, to nie pomyłka, Sławkowska. Już w średniowieczu wyprowadzała z wawelskiego grodu na szlak handlowy prowadzący aż do Wrocławia. Zwano go Drogą Królewską. Wyobraź sobie, że jednym z najważniejszych miast na tym uczęszczanym szlaku był właśnie Sławków. No to w drogę. Czas poznać więc jego historię i zabytki. Zbliżamy się do przeciwległej strony rynku. Po prawej stronie widać już studnię i zabytkową karczmę. W pobliżu na lewo znajdują się ławki. Usiądź na jednej z nich, jeśli to możliwe. Posłuchaj teraz nieco o historii Sławkowa. Ginie ona w mrokach dziejów. Wiemy, że wszystko zaczęło się w epoce zwanej średniowieczem, w czasach księżniczek i rycerzy. Wiadomo, że w tym miejscu osada istniała już w XII wieku, czyli przed 800 laty. Miejscowa legenda twierdzi, że u początków Sławkowa znajduje się postać sprawiedliwego rycerza o imieniu Sławko. Miała tu stać jego warownia. Ludzie cisnęli się pod jego opiekę, budowali domy, zakładali warsztaty rzemieślnicze, drążyli kopalnie srebra i ołowiu. Z czasem ukształtowało się więc miasto. A jak było naprawdę? Za datę powstania miasta przyjmuje się rok 1286. Z tego bowiem roku pochodzi pierwsza zachowana na piśmie wzmianka o Sławkowie mieście. Znajdujesz się zatem w centrum ponad 700-letniego grodu. Miał on to szczęście, że średniowieczny plan, według którego został zbudowany, zachował się prawie niezmieniony do dnia dzisiejszego. Spójrz, oto i serce miasta, czyli rynek. Typowy, kwadratowy, o bokach o długości dużego boiska piłkarskiego. Ulice wychodzą z jego narożników pod kątem prostym i razem z przecznicami tworzą regularną siatkę, prawdziwą szachownicę. Przez stulecia rynek tętnił życiem, rozbrzmiewał targowym gwarem. Miasto nie było jednak samodzielne. Przez wiele wieków należało bowiem do biskupów krakowskich. Oczywiście na rynku nie mogło zabraknąć ratusza. Ten przed tobą uzyskał dzisiejszy kształt dzięki rozbudowie starszej, parterowej budowli. Podejdź teraz do studni. Warto opowiedzieć, jak wyglądały kiedyś domy wokoło. Spójrz na piękny budynek z białymi kolumienkami przed wejściem. Znajduje się po prawej stronie. To słynna sławkowska karczma. Myślę, że wiele dawnych domów było do niej podobnych. Powinniśmy znajdować się już przy studni. Stań teraz tyłem do ratusza, w ten sposób, aby po lewej stronie mieć studnię, a po prawej karczmę. Na wprost powinna się znajdować wieża kościoła. To on będzie naszym następnym celem po karczmie. Warto to sobie zapamiętać. A teraz przejdź przez ulicę i podejdź do karczmy. Musimy zachować ostrożność, panuje tu duży ruch samochodowy. Wciśnij teraz pauzę i wznów nagranie pod karczmą. W W dawnych wiekach karczma pełniła jednocześnie rolę restauracji i hotelu. Ta w Sławkowie uważana jest za najładniejszą w Polsce. Ale nie od tego są karczmy, aby je podziwiać wyłącznie z zewnątrz. Wejdźmy do środka. Zaraz po wejściu do budynku znajdujemy się w sieni przejezdnej. Kupcy wjeżdżali do niej swymi wozami, by zaparkować dalej w stajni z wozownią. Kiedy opuszczali karczmę, nie zawracali, oczywiście, lecz korzystali z bramy wyjazdowej po przeciwnej stronie budynku. Po lewej stronie od wejścia widzisz drzwi do izby karczemnej. W niej na jednej z drewnianych belek zachował się wyryty napis z datą prawdopodobnie remontu karczmy 1781. Spytaj proszę obsługi, a na pewno pomoże ją znaleźć. Przy piecu ulokowano zejście do obszernej piwnicy. A gdzie sypiano? Najczęściej na sianie, w izbie po prawej od sieni przejezdnej można było skorzystać z takich legowisk. Wyjdź teraz z karczmy. Wcześniej wciśnij pauzę i wznów nagranie na zewnątrz. Po wyjściu z karczmy stań twarzą do ratusza. Teraz skręć w prawo i idź prosto ulicą, która biegnie w dół. Na tablicy przeczytasz, że jest to ulica Legionów Polskich. Przypominam, że kierunek wskazywała nam wieża kościoła, którą widzieliśmy stojąc na płycie rynku. Jeszcze kilka słów o sławkowskiej karczmie. Lokal nazywa się obecnie Austeria. Co to znaczy? W dawnych wiekach tak elegancko nazywano właśnie karczmę, a słowo to pochodzi z języka włoskiego. No to teraz już możemy spokojnie iść w stronę kościoła parafialnego, poza rynkiem i ratuszem najważniejszego miejsca w Starym Sławkowie. Po drodze pragnę pokazać Ci jeszcze dwa zabytkowe domy. Oto po lewej, zaraz za ulicą Kozłowską, stoi jeden, a po prawej stronie ulicy drugi. Zwróćmy na nie uwagę. Obydwa zostały zbudowane w XVIII wieku. W tym po prawej stronie na belce wewnątrz zachowała się wyryta data 1785. Wejścia do obu domów znajdują się dosyć wysoko, bo podczas regulacji ulicy jej poziom obniżono. Idźmy dalej prosto. Proponuję powrócić jeszcze na chwilę do pierwszych wieków miasta. Oczywiście było ono otoczone murami. Podróżni wjeżdżali do miasta przez dwie bramy, po których, tak jak i po murach, nie ma już śladu. Od wschodu przez bramę krakowską, od zachodu przez bytomską. Mieszkańcy Sławkowa bogacili się na handlu, ale przez krótki czas kwitło też górnictwo rud srebra i ołowiu. Po prawej stronie powinien się wkrótce wyłonić najstarszy w mieście kościół pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego i Świętego Mikołaja. Oczywiście Świętego Mikołaja biskupa, a nie dziadka w czerwonym wdzianku, który podróżuje z reniferami. Z pewnością widzisz już kościół po prawej stronie. Idziemy w jego kierunku. Świątynia ta wciąż skrywa wiele tajemnic, ale cóż, jest naprawdę bardzo stara. Wiemy, że w XII wieku w tym miejscu znajdował się cmentarz, a na nim, prawdopodobnie, stał drewniany kościółek. Słynny kronikarz, który opisywał dzieje Polski, Jan Długosz, napisał, że kościółek ufundował biskup Fulko w 1201 roku. A trzeba przyznać, że Długosz znany był ze swojej rzetelności. Większość specjalistów uważa, że świątynię murowaną wzniesiono 100 lat później. To bardzo dawno, ponad 750 lat temu. I wyobraź sobie, że fragmenty tego najstarszego murowanego obiektu zachowały się do dziś. Wkrótce je zobaczysz. Zbliżamy się do kościoła. Wejdźmy przez bramę na dziedziniec. Obejdź kościół dookoła tak, aby mieć go po lewej stronie. Jak widzisz, świątynia składa się z wysokiej wieży. Do niej dostawiono prostokątną budowlę zwaną nawą. Do nawy zaś przylega jeszcze węższy budynek, czyli prezbiterium. Wiesz już, że kościół ten zbudowano na pewno w połowie XIII stulecia. Oczywiście nie od razu w takiej postaci. Najpierw wzniesiono prezbiterium. To najważniejsze miejsce w kościele. W nim stoi ołtarz. Dochodzimy do miejsca, z którego można objąć wzrokiem świątynię w całej okazałości. Ta prostokątna budowla z czerwonej cegły to właśnie prezbiterium. Wzniesiono je, łącząc dwa style średniowiecznej architektury, wcześniejszy romański i późniejszy gotycki. Kościół wkrótce okazał się za mały. Po upływie 100, a może 150 lat do prezbiterium dostawiono nawę oraz wieżę, to ta biała część budowli. Przy ich wznoszeniu nie wykorzystano już jednak cegły, lecz duże kamienie, które następnie otynkowano. Kontynuujmy obchodzenie świątyni. Przyjrzyj się na moment prezbiterium. Na tylnej ścianie nad trzema oknami widać ozdobną dekorację z cegieł. Taki wzór był bardzo popularny w sztuce przed prawie 1000 lat. Idźmy dalej. Po drugiej stronie prezbiterium widzisz piętrową, białą przybudówkę. Na parterze jest zakrystia. Na piętrze zaś skarbiec z cennymi przedmiotami kościelnymi. Idźmy dalej, a ja na moment zmienię temat. Co ciekawe, niedawno odkryto, że pod dachem świątyni żyją bardzo rzadkie nietoperze. Już sama ich nazwa jest dość dziwna. To nocki orzęsione. Zimą odlatują one do jaskiń, ale latem z przyjemnością wracają do Sławkowa, aby się rozmnażać. Zbliżamy się z powrotem do bramy kościelnej. Zasygnalizuję więc, że po prawej widać dach interesującego budynku, XVIII-wiecznej plebanii, czyli domu księdza proboszcza. Można wejść na jej teren przez furtkę w ogrodzeniu. Jeśli chcesz ją obejrzeć, wciśnij pauzę i wznów nagranie po powrocie do bramy. Wychodzimy ponownie na ulicę przed kościołem. Do świątyni przybyliśmy z prawej strony. Teraz pójdziemy ulicą na wprost, pod górę, aż do pierwszej przecznicy w lewo, w którą skręcimy. Spacerujemy teraz ulicą kościelną, z której za chwilę skręcimy w lewo, w gołębią. Gdzieś tutaj stał dawniej szpital. W czasach staropolskich szpital był raczej przytułkiem dla ubogich. Z reguły był on prowadzony przez kościół, a zajmowano się w nim biedakami, starcami czy niepełnosprawnymi. Przypominam, skręcamy w lewo, w uliczkę wyłożoną kamieniami. Będzie to ulica Gołębia. Przy Gołębiej zwróć uwagę na parterowe domki, które pozwolą ci wyobrazić sobie, jak wyglądał Sławków jeszcze przed stuleciem. Najładniejszy budynek zobaczymy na końcu ulicy, przy skrzyżowaniu. Tymczasem idź prosto, a ja powrócę do spraw ubogich, a zarazem do kościelnych. Mianowicie, w jednym z muzeów przechowywany jest interesujący dokument. Spisano go w pierwszej połowie XVI wieku, czyli jakieś 500 lat temu. Mówi on o ludziach, którzy kupili obraz świętego Mikołaja znajdujący się w ołtarzu głównym kościoła, przed chwilą przez nas oglądanego. Okazuje się, że byli nimi sławkowscy szewcy i, uwaga, żebracy. Tak, tak. Wizerunek tego świętego jest zasłaniany przez obraz przedstawiający patronów szewców, świętych Kryspina i Kryspiniana. Jak głosi legenda, rozdawali oni biednym obuwie. Nad tymi rzadko wymienianymi świętymi widać zaś postać świętego Świętosława. A to już w ogóle nieznany święty, ale w Sławkowie znają go wszyscy. Dlaczego? Ponieważ Świętosław, który żył przed 500 stuleciami w Krakowie, urodził się jednak właśnie w naszym mieście. Czasami zwie się go Milczącym, ponieważ ślubował zachowanie milczenia ku chwale Bożej. Myślisz, że to nic takiego? No to spróbuj nic nie mówić przez kilka godzin. Dochodzimy do małego skrzyżowania. Na nim skręćmy w prawo, w ulicę Browarną. Kolejne skrzyżowanie przejdź na wprost i idź w górę ulicą Browarną. Po lewej stronie będziesz mijać znak z nazwami ulic oraz tabliczką wskazującą drogę do zamku. Tam zmierzamy. Na ulicy Browarnej wypada zająć się sławkowskim browarem. Browar to fabryka, w której produkuje się piwo. W dawnych wiekach pito je powszechnie. To, co przetrwało z zabudowań sławkowskiego browaru, pozostawiamy niewidoczne po naszej lewej stronie. Na tamtym terenie wznosi się kamienna wieża, przypominająca tę ze średniowiecznych zamczysk. Skąd ona się tam wzięła? To proste. Browar postawiono w XIX wieku w miejscu, gdzie stała baszta miejska i stała się ona jego częścią. Piwo ważono w Sławkowie od najdawniejszych czasów, ale dopiero w XIX stuleciu uruchomiono browar z prawdziwego zdarzenia. Przedsiębiorczością wykazał się niejaki Józefat Niepielski, bratanek ówczesnego proboszcza sławkowskiego. Był również organistą w kościele. W rozkręceniu interesu pomogło mu małżeństwo z jedną z najbogatszych panien w mieście. Przez wiele lat browar Niepielskiego zaopatrywał całą okolicę. Chwile świetności skończyły się prawie 100 lat temu. Od jakiegoś czasu po prawej stronie, za ogrodzeniem, towarzyszą nam ruiny zamku. Idziemy więc wzdłuż tego ogrodzenia, aż dojdziemy do bramy za rogiem. Przypuszczam, że twój wzrok przyciągają teraz tajemnicze ruiny zamku. Zbudowali go biskupi krakowscy. Kiedy, jak i po co? Już odpowiadam. Na początku naszego spaceru wspominałem, że przez kilka stuleci Sławków wraz z kilkunastoma okolicznymi wioskami tworzył olbrzymi majątek ziemski, który należał do biskupów krakowskich. Powinniśmy zbliżać się już do bramy. Zatrzymajmy się przy niej. Wróćmy do biskupów. Już na początku swego panowania tutaj biskupi postanowili postawić zamek, który chroniłby ich posiadłości. O budowli tej wiemy bardzo niewiele. Większość informacji o niej uzyskaliśmy podczas badań archeologicznych, które przeprowadzono dopiero przed 20 laty. Wcześniej przez Sławkowian to miejsce było zwane zwyczajnie zamczyskiem. Co my tu widzimy? Są to pozostałości murów z twardego białego kamienia. Kiedyś, musisz mi uwierzyć na słowo, były wieżą mieszkalną, budynkiem bramnym i murami zamkowymi. W czasach świetności całe to założenie miało większą powierzchnię niż sławkowski rynek. Naukowcy stwierdzili, że zamek wzniesiono w XIII wieku. Budowniczym był prawdopodobnie biskup Paweł z Przemankowa. Interesująca postać. Miał wielkie ambicje, kłócił się z książętami, za co trafiał dwukrotnie do więzienia. W Sławkowie chciał wybudować zamek, który dorównywałby największym na ówczesnych ziemiach polskich warowniom w Opolu i we Wrocławiu. Ostatecznie powstał skromniejszy obiekt, ale też spory. Zamek rozbudował następca biskupa Pawła, biskup Jan Muskata. W pamięci potomnych zapisał się jako twardy polityk, ale i grabieżca, zły człowiek. Takie początki nie wróżyły dobrze warowni i faktycznie zamek stał w Sławkowie tylko do XVI wieku. Stańmy tyłem do bramy wejściowej, a następnie skręćmy w prawo. Idziemy ulicą Staropocztową w górę. Dobrze, że opuszczamy już te ruiny. Nawet im prędzej, tym lepiej. Pewnie wzbudzi to twój uśmiech, ale teren dawnego sławkowskiego zamku nie cieszy się dobrą opinią, a raczej fatalną. Mówi się, że to miejsce przeklęte, na które ktoś kiedyś rzucił klątwę. A klątwa ta została uwolniona przez archeologów, odsłaniających pozostałości zamczyska. Nie wierzysz? Fakty mówią same za siebie. Ludzie ulegają tutaj wypadkom, zapadają na dziwne choroby, zdarzały się tajemnicze śmierci. Ktoś słyszał jęki kobiety. W każdym razie lepiej się oddalić. Nie zmienimy jednak od razu tematu. Pozostaniemy przy biskupach krakowskich. Za betonowym płotem po prawej stoi kolejna zagadkowa budowla. To tak zwany lamus, albo inaczej dwór biskupi. Lamus potocznie oznaczał przechowalnię różnych rzeczy. Budynek służył pewnie biskupom lub ich przedstawicielom w mieście, od kiedy zamek popadł w ruinę. Jego mury są bardzo grube, a piwnice mogą pamiętać koniec epoki średniowiecza. Zapytasz, kiedy skończyło się panowanie biskupie w Sławkowie? Dopiero pod koniec XVIII wieku. Sławków stał się wtedy miastem królewskim. Ale na krótko. Szybko przecież przyszły rozbiory i Polskę podzielono pomiędzy trzy sąsiednie państwa. Spójrz teraz przed siebie. W oddali, przy końcu ulicy, na rogu po lewej stronie, widać żółty dom z podcieniami. To również przebłysk dawnego Sławkowa. Te podcienia z kolumienkami przypominają karczmę z rynku. Niesamowicie musiało wyglądać miasto przed laty, kiedy tylko takie domki w nim stały. Dochodzimy do skrzyżowania. Skręć na nim w lewo, w ulicę Biskupią. Mimo że idziemy ulicą Biskupią, naszym głównym tematem będzie teraz historia społeczności żydowskiej Sławkowie. Za chwilę dotrzemy do dawnego budynku synagogi, czyli żydowskiego domu modlitwy. Znajdź trochę cofnięty dom po prawej stronie i zatrzymaj się na chwilę przed nim. Dla ułatwienia wskazówka. Znajduje się na nim pamiątkowa tablica. Dzieje sławkowskich Żydów są stosunkowo krótkie. Przez wiele stuleci nie mogli oni osiedlać się w naszym mieście. Pozwolono im na to dopiero około 200 lat temu. Zajmowali się tutaj głównie handlem i rzemiosłem. Najbogatsi z nich mieli w Sławkowie fabrykę gwoździ i drutu. Reszta żyła raczej ubogo. Synagogę wzniesiono w 1896 roku. Wierni modlili się w niej do momentu wkroczenia do miasta hitlerowców, tuż po wybuchu II wojny światowej. Po zajęciu Sławkowa przez Niemców został on wcielony w granice państwa niemieckiego, czyli III Rzeszy. Stojąc twarzą do dawnej synagogi, skręć w lewo. Idźmy dalej wzdłuż ulicy Biskupiej. Wracając do historii. Synagogę zamieniono wtedy na magazyn, a ludność żydowską z czasem zamknięto w getcie, czyli wydzielonym fragmencie miasta. Wkrótce prawie wszyscy zostali zamordowani w obozach zagłady. To były straszne czasy. Zbliżamy się do kolejnego skrzyżowania i skręcamy w prawo w ulicę Piekarską. Wracamy na rynek. Swoją drogą miejscowi piekarze musieli kiedyś osiągnąć bardzo znaczącą pozycję, skoro jedna z ważniejszych ulic nosi miano Piekarskiej. Historia coś nam w tej sprawie podpowiada. W XIII wieku Tatarzy dwukrotnie najeżdżali Polskę, niszcząc także Kraków. Przy odbudowie ówczesnej stolicy wykazali się właśnie rzemieślnicy ze Sławkowa i wtedy powstało powiedzenie: o sławkowskim chlebie Kraków budowano. Do dziś w mieście wypieka się dobry chleb. Mimo że nazywa się zwykły sławkowski, to zaliczany jest do najsmaczniejszych w całym regionie. Bardzo dobry jest też tutejszy bób. Warto spróbować. A czym zajmowali się sławkowianie w przeszłości, poza wypiekiem pieczywa i uprawą bobu? Od dawien dawna było to miasto górnicze. Uruchomiono też kiedyś zakłady metalowe. Jednak Sławków pozostał niewielkim, uroczym miasteczkiem. Zapewne rozpoznajesz już to miejsce. Właśnie zbliżamy się ponownie do rynku. Idź prosto, mijając punkt informacji turystycznej po lewej stronie. Idąc wzdłuż tej pierzei rynku i dalej ulicą Świętojańską, dojdziemy do ostatniego zabytku na naszej trasie – kościółka Świętego Jakuba. Teraz przechodzimy koło zabytkowego domu, w którym mieści się Miejski Ośrodek Kultury. Zorganizowano tu dział kultury dawnej, czyli bardzo interesujące muzeum regionalne. Idź dalej prosto, a ja opowiem nieco o siedzibie muzeum. Ten parterowy budynek postawiono już 200 lat temu. Mieszkała w nim i prowadziła interesy kupiecka rodzina Kuców. Stąd zapewne obecność rozległych piwnic. W nich właśnie można obejrzeć ciekawe ekspozycje związane z dziejami Sławkowa. Miasteczko jest małe, ale bogactwo tematów zaskakująco duże. Zachęcam, wstąp tutaj oczywiście po zakończeniu naszej wycieczki. Przypomnę tylko, że trzeba iść dalej prosto, wzdłuż Pierzei Rynku, a następnie ulicą Świętojańską. Świątynia, którą zobaczysz po prawej stronie ulicy, ma około 200 lat. Postawił ją za swoje pieniądze jeden z burmistrzów Sławkowa. Jest maleńka, ale bardzo kształtna. I nie jest pierwszą świątynią w tym miejscu. Już w XIII wieku, czyli kiedy miasto powstawało, stanął tutaj kościółek świętego Jana Chrzciciela. Przy nim zaś osiedli zakonnicy, którzy znani byli z prowadzenia szpitala dla górników. Kościółek powinien już być widoczny po drugiej stronie ulicy. Podejdźmy do niego i obejrzyjmy go sobie. W tym miejscu pożegnam się już z Tobą. Dziękujemy Ci za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Możesz wrócić do niego tą samą drogą, którą tutaj przyszliśmy. Życzę Ci udanego pobytu w naszej miejscowości.